Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 52. Co tam u nas słychać? Jak zawsze od tego zaczynamy. Przede wszystkim treningi flyball wkraczają w ostateczną fazę przed zawodami, które mamy na koniec kwietnia w Bytomiu. Niedługo rusza sezon i chcemy być jak najlepiej przygotowani, by móc właśnie na ten koniec kwietnia wystartować na Śląsku. Przygotowanie do sezonu flyball to głównie szlifowanie umiejętności technicznych, niwelowanie problemów, nadrabianie braków. Mało ćwiczy się wtedy całościowe biegi, a raczej szlifuje pojedyncze składowe zadania flyballowego, jak boks, mijanki, odpowiednie stawianie kroków na hopkach. Jak pewnie wiecie, zadanie flyballowe składa się z bardzo wielu elementów i wszystkie te elementy ćwiczymy trochę oddzielnie, zanim potem skleimy je w jedno takie prawidłowe wykonanie zadania flyballowego. No i właśnie zima jest po to, żeby te wszystkie elementy doszlifować, dopracować, żeby można było potem korzystać z tych wszystkich umiejętności dobrze wypracowanych przez cały sezon zawodów, który zaczyna się w tym roku na koniec kwietnia, a będzie pewnie kończył w październiku. Oprócz tego, oczywiście oprócz treningów psów, które już się szykują na zawody, mamy też treningi młodych psów, które także wkraczają w kolejną fazę. Niedługo będziemy organizować nabór dla nowych piesków do drużyny, na który zaproszę Was na pewno tutaj i na fanpage'ach Warsaw Bullets i moich oczywiście psiosprawowych Instagramach i Facebookach. I dlaczego o tym mówię? Bardzo dużo osób z Was pyta mnie o flyball, pyta o treningi, dlatego chciałam Was tutaj oficjalnie zaprosić na taki nabór. Oczywiście jeszcze wszystkie szczegóły podamy. Jakie pieski zapraszamy? Wszystkie pieski, które tak naprawdę są zainteresowane współpracą ze swoim opiekunem. Muszą to być pieski zdrowe, nie muszą to być psy dorosłe, zaczynamy pracę ze szczeniakami, ale ta współpraca z człowiekiem to jest coś, co na co stawiamy, ten bardzo ważny wymóg. Ale jeśli na przykład, jeśli teraz macie szczeniaka, który dopiero zaczyna budować u siebie tą współpracę z człowiekiem, a już widzicie w nim predyspozycję do sportów, to oczywiście także zapraszamy, takie pieski też prowadzimy. Teraz chciałabym się trochę wytłumaczyć, jak już powiedziałam o flyballu, dlaczego tak długo czekaliście na ten odcinek. Otóż czekaliście na niego tak długo, bo mój szef, który słucha mojego podcastu, w pewnym momencie uświadomił mi, że hej, że zaraz setny odcinek. No i rzeczywiście okazuje się, że ten odcinek to jest setny odcinek podcastu i ja przez 3 tygodnie wierciłam sobie sama po prostu własną dziurę w głowie, o to, że muszę przygotować coś specjalnego na ten odcinek. Musi on być jakiś wyjątkowy, jakiś super temat, super historia, Q&A i tak dalej. Tak, słuchajcie, myślałam, że nie wymyśliłam nic. A z racji, że ten podcast jest też dzielony na sezony, ten odcinek to jest w ogóle odcinek 52, tak naprawdę 4. sezonu i w tej numeracji ja sama też się trochę już pogubiłam, więc uznałam, że to jest po prostu setny odcinek, więc bardzo Wam dziękuję, że przez te 100 odcinków ze mną byliście, natomiast nie będzie to jakiś wyjątkowy odcinek, będzie to po prostu kolejny z serii tych odcinków. Na pewno znajdziecie tu mnóstwo ciekawych treści, jak zawsze, mam nadzieję, natomiast nie będzie to nic wyjątkowego, bo po prostu zżerała mnie ta myśl i dałam jej przejść, dałam jej spokój. Jeśli chodzi o Oziaka i Jemiaka, to oni są w środku przygotowań do sezonu. Lemi to wiadomo, myślę, że to jest dla Was jasne. Natomiast Ozzy może spróbuje swoich sił w zawodach frisbee. Wczoraj miał super trening, więc który mnie tak bardzo pozytywnie nastawił. Ale nic nie zakładam, ani nic nie planuję. Może się zdarzy po prostu, może nie. Na pewno będziemy więcej razem biegać, bo jak wiecie, ja troszeczkę biegam. I kilka razy już biegałam z Oziakiem i chcę na pewno to kontynuować, więc będę Wam z tego zdawała relacje. Też od razu Wam mówię, bo już w trakcie powstaje nowy produkt Psie Sprawy, już jest rozpisany, już nawet mamy pierwsze rozdziały, niedługo ruszy przedsprzedaż, ale o tym w kolejnych odcinkach i na Instagramie. I to będzie produkt dla psich sportowców, ale i fafików kanapowców. To będzie coś, co się przyda każdemu psu, absolutnie każdemu, bo to będzie taki produkt wirtualny, cyfrowy. Ten produkt, gdyby był już skierowany do ludzi, byłby skierowany absolutnie do każdego, w bardzo też różnych w różnym wieku, w różnym stanie zdrowia, w różnej kondycji, więc czekajcie, bo to się już dzieje. Dobrze, to możemy przejść do dzisiejszego tematu. Dzisiejszy temat może być lekko enigmatyczny, ale mam nadzieję, że po pewnym czasie Wam się tutaj wszystko rozjaśni. Dzisiejszy temat to małe zmiany i ich duże efekty w pracy z psem reaktywnym. Jeśli chodzi o te odcinki o psach reaktywnych, to one się cieszą ogromną popularnością i ja rozumiem. Sama mam psa reaktywnego, jak wiecie, teraz już, że tak powiem, psa reaktywnego po terapii, który sobie świetnie radzi, natomiast nadal reaktywnego. I bardzo dużo osób mnie o takie psy pyta. Ostatnio też mam bardzo dużo zapytań o masaże, jeśli chodzi o pieski reaktywne. No i właśnie, do tego odcinka zainspirowały mnie moje ostatnie wizyty na masażach u piesków, o których zresztą pisałam Wam na stories. Przede wszystkim opisywałam historię Lawasza, którego dzisiaj będę, by the way, reaktywnego pieska, u którego masaże bardzo pomogły w opanowaniu codziennych strachów i emocji. Ja te storiesy od Lawaszu chyba nie zapisałam, to jednak zapiszę na Instagramie, teraz tak sobie pomyślałam, więc tam je znajdziecie w zapisanych relacjach. Natomiast taki krótki wstęp. Lawasz to jest miks Buserona, mam nadzieję, że dobrze tą rasę tutaj wymawiam, i owczarka niemieckiego, więc naprawdę kawał wielkiego kawalera. Ma 2,5 roku, no i Lawasz jest pieskiem reaktywnym, lękowym i rzeczywiście jego życie w mieście nie jest usłane różami. Mieszka w Warszawie i tutaj też jego opiekunka Ula pracuje z nim nad jego lękami. No i zostałam zaproszona do niego na masażyk, żeby trochę mu wspomóc tą pracę z reaktywnością i zaraz usłyszycie dlaczego, jak ten masaż mu pomógł, ale tak chciałam na początku krótko nakreślić historię Lawasza. No właśnie, większość z nas, mając problemy z psami, od początku szuka takich gotowych rozwiązań, ale też planów, które wywróciłyby do góry nogami nasze życie i życie psów. I wydaje nam się, że zmianie musi ulec wszystko. Czasem szukamy jednego trenera, który odmieni życie naszego psa teraz i już. No i mnóstwo trenerów, słuchajcie, oferuje takie usługi, oczywiście. Odmiana psa w weekend, to się tam nazywa. Jeden trik, który zmieni Twoje życie. Znasz sekret grzecznego psa, to też jest bardzo często taki chwytliwy buzzword. I ja już nie będę zaczynać o tym, co to w ogóle znaczy grzeczny pies, no bo co psu wolno, a czego nie. I jak oceniamy komunikację i sygnały zwierząt, bo nie wiem, czy wiecie, ale w świecie wychowania dzieci i w nurcie takiego wychowania dzieci, rodzicielstwa, bliskości. Mi to jest jakby znany temat, bo moja siostra ma 3 dzieci, mi dużo o tym mówi i jakby ja też uczę się o tym w kontekście, jak może się przełożyć na psy. Chociaż nie ze wszystkim się zgadzam, jeśli chodzi o to rodzicielstwo, bliskości, ale to w ogóle inny temat. Więc tam na przykład mówienie o dziecku grzeczne jest trochę zabronione. W tym sensie, co to znaczy grzeczne dziecko? Czy grzeczne dziecko to takie, które nie płacze, ale jeśli dziecko płacze, to płacze z jakiegoś powodu. No i tak jest z psami. Czy grzeczny pies to ten, który nie szczeka? To ten, który pozwala się obwąchać zgrai innych psów i nic nie zrobi? No właśnie. Wracając jednak do tych właśnie haseł, które często przyciągają do pracy z różnymi trenerami, czy Wy serio wierzycie w takie clickbaitowe filmiki na Insta czy TikToku? No bo owszem, one zbierają miliony wyświetleń i mnie to zawsze zastanawia, czy ludzie w nie klikają tak bezwiednie i bezmyślnie, czy rzeczywiście wierzą w nie. Bo słuchajcie, one z rzeczywistością naprawdę mają niewiele wspólnego. Nie mówię, że nie zdarzają się przypadki, w których rzeczywiście jakiś jeden trik, jedna rzecz pomogły, no i zaraz właśnie o takich przypadkach będziemy rozmawiać, o tym jest ten odcinek. Natomiast zwykle to tak nie jest. Ja mam natomiast bardzo dużo empatii i zrozumienia dla wszystkich, którzy chwytają się wszystkiego absolutnie, by pomóc swojemu psu, naprawdę. I doskonale to rozumiem i sama też tam byłam, naprawdę. I myślę, że jak we wszystkim, w terapii, w pracy z psem potrzebujemy przede wszystkim planu, jak chcemy działać i jakie kroki osiągnąć po kolei. Na pewno dobrze jest wizualizować sobie to, manifestować, jak to się teraz mówi, co chcemy osiągnąć z psem. Natomiast gdzieś na koniec musimy wiedzieć też, jakie są kroki. No właśnie. I dzisiaj chciałam trochę pogadać o tych krokach, bo zwykle czekamy na wielkie przełomy. Wdrażamy jakieś działania zalecone przez trenera i po 2 dniach nagradzania psa za mijanie innych na dużą odległość nagle ją skracamy i jesteśmy zdziwieni, że o kurczę, on znowu szczeka. i nie umiemy być cierpliwi i to jest absolutnie ludzka cecha. Ja bardzo podziwiam ludzi, którzy potrafią tę cierpliwość osiągnąć. Mi było z nią bardzo ciężko i bardzo nie po drodze. Natomiast z drugiej strony, i tak dzisiaj tak naprawdę o tej drugiej, słuchajcie, stronie rozmawiamy, więc pozytywny będzie odcinek, będzie odcinek o tych małych rzeczach, które właśnie mogą coś zmienić. Zapominamy czasem o takich małych i niepozornych kwestiach, które mogą w znaczący sposób poprawić funkcjonowanie psa reaktywnego i lękowego. I dlaczego tutaj mówię o tych małych rzeczach? Dlaczego małe rzeczy akurat w przypadku psa reaktywnego i lękowego mogą mieć gigantyczny wpływ? To jest jakby specyficzna sytuacja właśnie tego psa. Po pierwsze, jest to bezpośrednio związane z jego charakterem. Jeśli pies jest dużo wrażliwszy na zmiany te negatywne, można powiedzieć, że ten jego układ nerwowy jest też dużo bardziej wrażliwy na zmiany pozytywne. Czyli to ma właśnie pozytywne i negatywne odcienie. Czasami bardzo drobna rzecz jest w stanie nam zepsuć wiele miesięcy pracy z psem, ale spójrzmy na to pozytywnie w drugą stronę. Czasem jakieś bardzo drobne rzeczy są w stanie nam poprawić tę pracę z psem. I jeśli spojrzycie sobie tak na psa reaktywnego holistycznie, ja widzę, że osoby, z którymi ja pracuję na masażach, bo nie jestem behawiorystą, więc nie pracuję na takich zajęciach, one widzą, że jest bardzo wiele kwestii, ja to też widzę po moim psie, które wpływają na stan psa i może identyfikując jakąś taką jedną małą rzecz z tego morza, jesteśmy w stanie odnieść naprawdę spory efekt. Więc dzisiaj, słuchajcie, mam dla Was taki pocieszający odcinek, paradoksalnie, w którym jesteśmy być może w stanie wyłowić jakieś małe rzeczy, które temu psu pomogą i to był właśnie ten masaż, który mi dał do myślenia o tych właśnie małych rzeczach. Dobra, no i właśnie zacznijmy od tego pierwszego punktu, czyli od stanu fizycznego. Pamiętajcie, że każdą pracę z psem reaktywnym i ja uważam, że po tym poznać dobrego behawiorystę i dobrego trenera, że należy zacząć od kompleksowych badań krwi, KAU, USG, ortopedy, fizjoterapeuty. No, chciałabym Wam dać tutaj listę, ale tak naprawdę w zasadzie mogłabym wymieniać bez końca. Tak jak my powinniśmy być, słuchajcie, no trochę jednak obadani, nasz stan zdrowia powinien być sprawdzony, tak samo powinno być z psem, jeśli on ma problem, no bo to jest problem. I jeśli Wasz pies nie jest w 100% zdrowy, lub jeśli wiecie, że jego schorzenia, przepraszam, jeśli Wasz pies jest w 100% zdrowy, lub jeśli wiecie, że jego schorzenia nie mają nic wspólnego z zachowaniem, no to tu możecie podstawić sobie, odhaczyć tego ptaszka przysłowiowego, że okej, to nie jest zdrowie. Natomiast jeśli tam się zdarzy chociaż jedna mała rzecz, słuchajcie, ja jakby słyszałam o psach, których jeden jakiś wskaźnik z badań krwi, jakiś jeden niedobór był, no po prostu ten niedobór się pojawiał i potem jakby zagospodarowanie go, czyli zniwelowanie tego niedoboru sprawiło, że pies się zaczął inaczej zachowywać, to ja od tej pory naprawdę zwracam uwagę na bardzo małe rzeczy, ale jeśli Wy na nie nie zwrócicie, to czasem ta cała Wasza praca to jest, jak to się mówi, słuchajcie, krew w piach, bo będziecie zmieniać coś, co nie ma szansy się zmienić, to znaczy będziecie zmieniać zachowanie metodami behawiorystycznymi, będziecie pracować z psem, natomiast jego fizjologia, jego biochemia nie pozwoli mu na tę pracę, więc o tym pamiętajcie. I tutaj też pojawia się mój ulubiony temat, czyli masaż. I dlaczego masaż może pomóc psu reaktywnemu? Słuchajcie, pomyślcie o tym jako takiej spirali stresu. Ja to zawsze tłumaczę opiekunom psów. Pies boi się na spacerach, jest zestresowany, jego emocje są na wysokim poziomie, więc co? Spina się. Nakręca. Jego ciało, mięśnie są pospinane. Wraca do domu. Jest pospinany cały czas. To się nie niweluje samo z siebie. Znowu wychodzi. Jest znowu spięty, więc co? Wychodzi od razu ze stresem. Wychodzi ze spięciem. To Wy pomyślcie sobie, jak jesteście zestresowani, spięci i potem wchodzicie w kolejną stresującą sytuację. Nie jesteście w stanie znowu w nią wejść ze spokojem i z rozluźnieniem, no bo Wasze mięśnie są spięte, Wasze całe ciało jest spięte i ciało nie pozwala głowie się rozluźnić. No i tak jest w kółko, jeśli pies jest spięty, spina się jeszcze bardziej na spacerze. Jeśli nie rozluźnimy go, ta głowa nie jest w stanie powiedzieć ciału, hej, jest wszystko okej, spróbujmy się dzisiaj rozluźnić i ta Wasza praca naprawdę może iść bardzo w piach, jak to się mówi, i może nie działać, bo rzeczywiście to ciało psa jest barierą, która nie pozwala głowie się rozluźnić. I jak ten masaż może pomóc? Już mówiłam o tym, słuchajcie, tysiące razy i mamy kilka odcinków o masażu w tym podcaście, natomiast przypomnę jeszcze raz. Masaż przede wszystkim rozluźnia mięśnie, uspokaja, ale też pobudza krążenie krwi i limfy w organizmie oraz usuwa zbędne produkty przemiany materii. Ale co jest najważniejsze w tym wszystkim? Masaż rozluźnia, a więc pies wreszcie jest w stanie wyjść z tej spirali i jest w stanie reagować na przykład na pracę z Wami. Bo pomyślcie sobie, że często to ciało jest już tą barierą, która nie pozwoli psu z Wami pracować. I nawet jeśli pies dalej odczuwa stres, lęk, no bo pamiętajcie, masaż nie leczy lęku, nie oszukujmy się, to jego ciało nie jest już spięte i takie twarde, jest bardziej zrelaksowane, luźniejsze, spokojne i z pewnością kojarzycie ten stan u siebie. Łatwiej jest Wam po prostu żyć, przyswajać informacje, radzić sobie ze stresem, jest Wam po prostu lżej. I tak samo jest z psami. Dlatego ten stan fizyczny to jest coś, co koniecznie musicie sprawdzić, o co musicie zadbać. I tak było właśnie u Lawaszka, z którym, słuchajcie, pracowałam. U Lawasza ten masaż już po pierwszym masażu, po drugim, pies był w stanie na przykład machać ogonem na spacerze. Był mniej zestresowany, był też bardziej aktywny, bo te mięśnie po prostu trochę odżyły, jego ciało odżyło. Drugi taki punkt, o którym często zapominamy, ale też mnóstwo fajnych, dobrych behawiorystów na Instagramie o tym mówi, więc ja też o tym wspomnę, to są akcesoria. No bo akcesoria, kochani, mają być nie tylko ładne, praktyczne, dopasowane dobrze do ciałka, ale fajnie też, gdyby spełniały swoją funkcję. A wiecie, jaka jest funkcja akcesoriów dla psów? One mają ułatwiać nam życie z psami i psom z nami. I często zapominamy, że one mogą też odgrywać bardzo dużą rolę w terapii psów. I ja to widzę oczywiście po tych negatywnych przypadkach i pozytywnych, że zwykle to jest taka odwieczna kłótnia, obrożacz szelki. Natomiast bardzo często, jeśli już nawet jesteśmy na tym etapie, że lepiej pracować na szelkach, że szelki, ja jestem zwolenniczką szelek, jeśli chodzi o pracę z psami. Jeśli mamy psa bezproblemowego, niech on sobie chodzi na obroży i tak dalej. Natomiast jeśli mamy psa, który ma jakieś problemy, z którym pracujemy, to szelki uważam są podstawą i o tym też było dużo mowy, tylko powtórzę, że po prostu szelki są w stanie, po pierwsze jesteśmy w stanie psa utrzymać w taki odpowiedni sposób, nie zaciskając na szyi mu obroży i nie blokując mu tam dopływu krwi do mózgu, ale też po prostu są dużo wygodniejsze dla ruchu psa. Czasem wymiana szelek pomaga, słuchajcie, jak już jesteśmy na tym etapie, że pies chodzi w szelkach, wszystko jest ok i nadal jest coś nie halo, tak, w sensie jest ok, że szelki są dobrze dobrane i już są szelki, ale coś nadal nie działa. Już nawet, słuchajcie, chyba nie mówię o tych Norwegach, bo nie wiem, czy ktoś używa Norwegów, poza moimi znajomymi tutaj na osiedlu. Natomiast jeśli widzicie, że coś z tym psem się dalej dzieje na tych spacerach, to zastanówcie się też nad tymi szelkami, bo często źle dobrane szelki potrafią być małą, a jednak bardzo efektywną zmianą w życiu psa. I oczywiście mogę Wam polecić kilka bardzo fajnych marek robiących szelki. Ja ostatnio zamówiłam Lemiemu szelki z modnej kozy, ale bardzo fajne mają Psyjaciele, Ahoy Dogs. Ogólnie bardzo polecamy szelki bezuciskowe, takie, które nie blokują ruchu łopatki. Bardzo często też ta zmiana jest przydatna w obrębie smyczy. U nas na przykład Lemi jest takim pieskiem, który sam lubi sobie na osiedlu czasem porządzić i widziałam, że jeśli, bo my zwykle chodzimy na te poranne spacery takie krótkie, wiecie, sikupy na smyczach 2,5 metra i Ozzy i Lemi mamy smycze linki, tylko po prostu takie 2,5 metra, nie jakieś tam flexi. I jeśli chodzi o te smycz dla Ozziego, 2,5 to jest ok, on się dobrze czuje na tej odległości, on nie ciągnie, jest dla niego wszystko w porządku. Natomiast Lemi zauważyłam, że dla niego te 2,5 metra to był jakiś taki bodziec do bycia bardziej nerwowym na spacerach. Więc zamieniłam mu smycz z 2,5 na 3,5 metra, mam różne długości smyczy i to była bardzo duża zmiana. On się bardzo zmienił, on zupełnie inaczej teraz się zachowuje na spacerach. I zobaczcie, to był metr różnicy, 100 cm, a była różnica, dlatego właśnie chciałam Wam o tym opowiedzieć. Dlaczego była ta różnica? Ta różnica pojawiła się dlatego, że on po prostu ma swobodę interakcji i reakcji. I on nie czuje się, on w ogóle jest psem, który on lubi być blisko człowieka w domu i zawsze gdzieś tam leży obok mnie, się przytula i tak dalej. Natomiast on na spacerach lubi mieć swoją przestrzeń. I ja to zauważyłam po pewnym czasie i teraz to bardzo szanuję i tę przestrzeń mu dałam. I od kiedy mu dałam tę przestrzeń, to on tak się poczuł, okej, to teraz jest dla mnie okej, teraz jest w porządku. Więc to Wam na pewno doradzam, spójrzcie na swojego psa na różnych długościach smyczy. I kolejna rzecz, ubranka. Ostatnie odcinki z Aśką z Pieski w Kreski spotkały się z Waszym bardzo ciepłym przyjęciem, więc pewnie już wiecie, że ubranka mogą bardzo przeszkadzać psu w komunikacji. I warto sprawdzić, czy bez ubranka pies być może nie radzi sobie lepiej. Ale w drugą stronę są psy, które będą odczuwały głęboki dyskomfort, jeśli będzie im za zimno, będzie na nie padał deszcz i tak dalej. I być może one w tych ubrankach będą się czuły lepiej, bezpieczniej, po prostu spokojniej. Więc na to też zwróćcie uwagę, jeśli chodzi o akcesoria. Kolejny punkt to oczywiście motywacja do pracy. Motywacja do pracy to uważam, że jest bardzo ważny element terapii psów lękowych i reaktywnych i często zapominamy o tym, że ta motywacja to nie jest tylko jedzonko. Oczywiście aspekt palenia miski to inna sprawa, już o tym kilka razy mówiłam, ale krótko wspomnę, bo o tym ostatnio rozmawiałyśmy z Basią przy okazji masażu Fiśka u wspaniałego psa. Masowałam Fiśka, Basi ze wspaniałego psa i rozmawiałyśmy właśnie o paleniu miski. I słuchajcie, jeśli pies walczy o życie, walcząc o jedzenie i ignoruje wtedy inne bodźce, to nie jest praca z nim, tylko po prostu to jest nieetyczne. Więc tyle mojego komentarza. Co do motywacji, to właśnie często patrzymy na nią tak zero-jedynkowo, jedzonko i tyle. A czasem zmiana, nawet drobna zmiana systemu motywacji potrafi kliknąć coś w głowie psa i zupełnie odmienić pracę z nim. I tutaj jest mnóstwo sposobów nagradzania, o tym też było kilka odcinków, więc możecie to sobie spokojnie odkopać. W tym podcaście na pewno się pojawiały te tematy. Wspomnę tylko, że możemy zawsze próbować przestać nagradzać psa z ręki i na przykład nagradzać z miski, talerza, pojemnika. To często odczarowuje to nagradzanie z ręki, które nie zawsze jest takie bardzo komfortowe dla psa. Musimy o tym pamiętać, są tego różne aspekty. I czasem też to nagradzanie z miski pozwala psu się bardziej skupić, jest dla niego czymś nowym, takim nowym bodźcem do rozwoju. Czasem turlanie smaczka jest też fajnym takim aspektem nagradzania i formą nagradzania, bo pies wtedy uruchamia te swoje pokłady małego myśliwego. Jedzonko do zabawki, słuchajcie, czyli chowanie takiego jedzonka, które mamy na co dzień, na przykład do jakiejś zabawki i taka forma nagradzania, to też jest zawsze bardzo fajne, połączenie trochę tych dwóch opcji. No i jakby, wiecie, sposobów jest mnóstwo. Ja chciałam tylko Was zmotywować, że ta kreatywność w motywacji jest bardzo fajna i nie zawsze to są gigantyczne zmiany, czasem bardzo drobne i pozornie nieistotne, ale mogą dawać duży efekt, bo działa wtedy też ten efekt nowości, tego, że pies ma jakiś tam nowy bodziec do rozwoju. I czasem nawet, słuchajcie, wymiana smaczków jest fajna. Ja trochę uważam tak, że whatever works, kiedyś usłyszałam od Pauli, że jeśli coś jest głupie i działa, to nie jest głupie, więc jeśli mi mówią opiekunowie psów, że no, to zwykle w przypadkach sportowych, bo z takimi piskami pracuję, że no, zmieniłam smaczki, bo tamtemu nie smakowały. Ja zawsze do tego podchodzę na początku z małą rezerwą, natomiast potem sobie myślę, kurczę, spróbujmy. Naprawdę. I Wam też doradzę, jeśli Wasz pies kiepsko pracuje na karmę, na jakieś smaczki z supermarketu, ej, spróbujcie kostek sera. Jakby, co Wam szkodzi? Albo kupcie tę obrzydliwą parówkę, może będzie parówka. A może to będzie żarcie dla kota? Przecież ten pies nie je tego jako karmy bytowej. Jeśli on będzie super pracował na karmę dla kota, ja nie widzę z tym żadnego problemu i wiem, że teraz spotka mnie tu lincz ze strony wszystkich dietetyków żywieniowych i tak dalej. Natomiast, no, nie, naprawdę, jeśli to ma psu pomóc żyć normalnie, bez stresu i bez lęku, to ja bym podała naprawdę nawet karmę dla kota. No dobrze, słuchajcie, chciałam już Wam podsumować ten odcinek. Chciałam, żeby to był taki odcinek, który da nadzieję. I chciałabym, żeby każdy, kto pracuje z psem reaktywnym, mógł wynieść taką, taki bodziec, taką inspirację do tego, żeby spróbować coś, żeby poszukać jakichś małych elementów, które może pozwolą Wam wprowadzić duże efekty. Pracując z psem, te zmiany nie zawsze przychodzą szybko, ba, zwykle dzieją się jednak dosyć wolno. I tak jak powiedziałam na początku, wymagają od nas dużej cierpliwości i przede wszystkim sumienności w pracy. To jest podstawa, sumienność w pracy. Ja w ogóle polecam prowadzenie dzienniczka pracy z psem. I ten dzienniczek możecie sobie prowadzić na telefonie, gdzie będziecie po prostu każdego dnia zapisywać spacer. I to na przykład, jeśli macie problem z oszczekiwaniem psów, na ile psów dzisiaj pies naszczekał. I potem będzie Wam dużo łatwiej trakować te zmiany i się samemu motywować. Patrząc z lotu ptaka, jednak tak wiecie, bardzo holistycznie na to, jak pracujemy z psem, na spacery, trenera, strategie i tak dalej, warto też zwrócić uwagę na te szczegóły, które potrafią nam umknąć, no bo pracujemy nad pełną wizją. I wymienione w tym odcinku te szczegóły, małe elementy, być może będą w stanie pomóc Wam jakoś zidentyfikować je w Waszym życiu i spróbować wprowadzić te małe zmiany o wielkim efekcie. I tego Wam wszystkim życzę, żeby udało Wam się znaleźć coś takiego, żeby to mogło poprawić życie Waszego psa i nawet jeśli poprawi, słuchajcie, troszeczkę, to każde troszeczkę jest warte naszej pracy i naszej uwagi. Dziękuję bardzo za słuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny.